Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Dzisiejsi męczennicy są liczniejsi niż w pierwszych wiekach, powiedział ojciec święty Franciszek. W drugi dzień świąt, w uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika, papież spotkał się z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański. Następca świętego Piotra zwrócił uwagę, że świat nienawidzi chrześcijan z tego samego powodu, z jakiego nienawidził Jezusa. Syn Boży przyniósł jego światło, a świat woli mroki, by ukryć złe uczynki, zaznaczył. Nawiązując do postawy świętego Szczepana, biskup Rzymu powiedział, że także dziś Kościół, by dać świadectwo światłości i prawdzie, doświadcza okrutnych prześladowań. Iluż naszych braci i sióstr w wierze doznaje nękania, przemocy i nienawiści z powodu Jezusa, podkreślił papież.
Kiedy myślimy tutaj w Rzymie o pierwszych wiekach chrześcijaństwa, czytamy o wielkim okrucieństwie wobec chrześcijan, ale mówię wam, to samo okrucieństwo jest też i dzisiaj, ale liczba męczenników jest większa, liczba chrześcijańskich męczenników. Dzisiaj chcemy pomyśleć o nich, którzy cierpią prześladowanie i być blisko nich poprzez naszą miłość, modlitwę, ale także przez nasze łzy. Wczoraj w dniu Bożego Narodzenia chrześcijanie prześladowani w Iraku celebrowali Boże Narodzenie w swojej katedrze zniszczonej. To przykład wierności Ewangelii.
Ojciec święty Franciszek wraz z wiernymi modlił się także za ofiary katastrofy rosyjskiego samolotu. Poniedziałek w Rosji był dniem żałoby narodowej. Samolot z 92 osobami na pokładzie, w tym członkami chóru Aleksandrowa, spadł w niedzielę do Morza Czarnego. Przyczyny katastrofy nie są znane.
Składam wyrazy współczucia z racji tragicznej wiadomości o katastrofie samolotu rosyjskiego. Jednoczę się z narodem rosyjskim i rodzinami tych, którzy stracili swoich bliskich w tym samolocie. Zginął chór znany na całym świecie. Niech Maryja wspiera wszystkich. W roku 2004 ten chór był tutaj w Watykanie. Módlmy się za nich.
Na zakończenie spotkania papież złożył wiernym życzenia pokoju i pogody ducha. Podziękował również za wszystkie życzenia z całego świata, jakie w tych tygodniach otrzymał. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W tym roku kolędnicy misyjni pomogą niewidzialnym dzieciom z Tajlandii. Od poniedziałku odwiedzają nasze domy, zwracając uwagę na problemy rówieśników. Tym razem ogólnopolska akcja poświęcona jest dzieciom, których fakt urodzenia nie został udokumentowany. Przez to są pozbawione ochrony państwa. W ramach akcji dzieci kolędujące w świątecznym okresie po polskich domach będą zbierały pieniądze do puszek. Środki trafią na pomoc ich rówieśnikom w Bangkoku. Dzieci niewidzialnych jest w Tajlandii ponad 30 tysięcy, mówi ksiądz dr Tomasz Atłas, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
Tak zwane dzieci bez imienia, czy też dzieci niewidoczne, owszem, one na przykład chodzą do szkoły, natomiast nie mogą zdawać matury, bo nie funkcjonują w świetle prawa, więc droga do dalszej edukacji jest dla nich zamknięta. A jeżeli mają nieszczęście wejść w konflikt z prawem, to zdarza się, że trafiają za kratki i długi, długi czas tam siedzą, no bo w świetle prawa nie można ich sądzić, bo oni po prostu nie istnieją. Myślę, że także kolędnicy misyjni z Polski przez swoją modlitwę i przez zbierane ofiary przyjdą z pomocą swoim rówieśnikom w tej części Azji, aby ich dzieciństwo było szczęśliwe i aby w żaden sposób ich młode życiorysy nie zostały złamane przez jakiekolwiek nadużycia. więcej dzieci w Tajlandii będzie szczęśliwych.
Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy misyjni wyruszyli w 1993 roku z inicjatywy papieskich dzieł misyjnych. W ubiegłym roku papieskie dzieło misyjne dzieci zebrało ponad 1,5 miliona złotych, z czego kolędnicy misyjni około 800 tysięcy złotych. Kolędnicy misyjni będą chodzić po polskich domach do 6 stycznia. Największe żywe Betlejem w Polsce można zobaczyć przy kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Głuszycy koło Wrocławia. Miasteczko po raz kolejny zatętniło życiem od wieczora Wigilii Bożego Narodzenia do wczoraj. 70 aktorów wykonywało tradycyjne domowe czynności w drewnianych chatach. Była święta rodzina, aniołowie, pastuszkowie, a także żywe zwierzęta w zagrodach. Całość sprawiała, że można było realnie przenieść się ponad 2000 lat wstecz i poczuć klimat tego wielkiego wydarzenia z Betlejem, mówi Leszek Myra z Wałbrzycha.
Ta atmosfera, bo to tak jakby to było naprawdę. Ten czas, że to jest właśnie... Jesteśmy tak jakby w tamtym czasie, kiedy był Jezus i tutaj wszystko to się tak ładnie działo. Takie odczucie jest teraz. Jestem w tej chwili, tak to się mówi, daleko, a blisko z Bogiem, z Jezusem.
Żywa szopka to pomysł pochodzący ze średniowiecza. Pierwsza powstała we Włoszech, przygotował ją święty Franciszek z Asyżu. I to właśnie do tej tradycji nawiązuje żywe Betlejem w Głuszycy, mówi ksiądz Sławomir Augustynowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Głuszycy.
Koncepcja żywego Betlejem, którą tutaj realizujemy w naszej wspólnocie parafialnej, patrząc na historię, sięga 1322 roku, a więc wtedy, kiedy jeszcze święty Franciszek podejmował pierwsze próby tworzenia żywej szopki. I trzeba powiedzieć, że chyba Włochy, Italia najbardziej jakby przyjęła się taka tradycja, żeby to realizować. Kiedy przebywałem we Włoszech, w takiej małej miejscowości Ciano, blisko Modeny, tam zobaczyłem po raz pierwszy takie żywe prezepie, czyli żywe Betlejem, które mała wioseczka, czyli mieszkańcy małej wioseczki organizowali w swojej wspólnocie. Kiedy zostałem proboszczem w tej wspólnocie parafialnej, spróbowaliśmy zorganizować coś podobnego.
Żywe Betlejem w Głuszycy koło Wrocławia będzie można jeszcze zobaczyć 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego. Środowiska liberalno-lewicowe krytykują konkurs Każdy Piękny od Poczęcia, który jest adresowany do szkół województwa lubelskiego. Konkurs promujący wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci organizuje realitas.pl. Patronat nad wydarzeniem objęły lubelskie kuratorium oświaty oraz wojewoda. Konkurs ten dla wielu środowisk liberalno-lewicowych stał się solą w oku. Zdaniem feministek szkoły powinny być neutralne światopoglądowo. Przeszkadza im obrona życia. Według regulaminu konkursu prace mają uwzględniać relacje rodzinne, wartość życia rodzinnego i zaangażowanie świętych, przede wszystkim Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty, w obronę każdego życia. Aleksandra Walicka, prezes stowarzyszenia realitas.pl, podkreśla, że nie spodziewała się takiego obrotu sprawy, tym bardziej, że konkurs organizowany jest w dobrej wierze.
Konkurs jest organizowany dla dzieci. Okazał się taki atak, jakby to w ogóle była jakaś kara dla dzieci, że one mogą rysować coś w dobrej wierze, jeżeli chodzi o temat konkursu. Każdy piękny od poczęcia. Chcemy przez to wypromować jakby taką świadomość u dzieci o poszanowaniu godności każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Jakby zwrócenia uwagi na godność, szczególnie osób niepełnosprawnych, osób starszych czy osób słabszych. Mimo tych wszystkich ataków, ja uważam, że każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii.
W ocenie Magdaleny Łońskiej z Fundacji Życie i Rodzina sytuacja dotycząca lubelskiego konkursu przypomina tę, która niedawno miała miejsce we Francji.
Krytyka, jaką wytoczono wobec projektu Realitas, Każdy Piękny od Poczęcia, konkursu szkolnego, który poparło również lubelskie kuratorium, przypomina niedawną sytuację z Francji. Przypomnę, we Francji niedawno ocenzurowano możliwość mówienia o dzieciach z zespołem Downa, ocenzurowano prawdę na temat dzieci z zespołem Downa, po to, żeby ułatwić możliwość zabijania takich dzieci, dokonywania na nich aborcji. Tutaj mamy podobny zabieg w Lublinie. Środowiska feministyczne chcą ocenzurować cenzurowania prawdy, mówienia o pięknie ludzkiego życia, o szacunku do ludzkiego życia, po to, żeby łatwiej można było w szkołach poprowadzić edukację dotyczącą promowania aborcji.
Tymczasem prace w ramach projektu Każdy Piękny od Poczęcia można składać od 15 stycznia do 24 lutego przyszłego roku. Konkurs ma kategorię literacką, multimedialną, pomysł na szkolną akcję, a dla dzieci z podstawówek przewidziano kategorię plastyczną. Finał konkursu odbędzie się 24 marca w Narodowy Dzień Życia. Ostatnie zamachy terrorystyczne w Europie mają związek z napływem migrantów, oświadczył prezydent Czech Miloš Zeman. Podczas dorocznego orędzia z okazji Bożego Narodzenia wypowiedział się przeciwko planom Unii Europejskiej dotyczącym relokacji migrantów. Prezydent Czech zapewnił jednocześnie, że nie jest przeciwnikiem pomagania osobom uciekającym z państw ogarniętych wojnami i dotkniętych biedą. Jednak jego zdaniem należy robić to na ich lub sąsiednich terytoriach. Dodał, że pomoc należy kierować też do takich państw jak Włochy i Grecja, do których docierają bardzo liczne rzesze imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Zeman powiedział, że umieszczanie muzułmanów doprowadzi do stworzenia wylęgarni potencjalnych zamachowców. Kilkuset aktywistów wyruszyło ze stolicy Niemiec w Marszu Pokoju, który ma się zakończyć dopiero na pograniczu turecko-syryjskim. W ten sposób uczestnicy akcji chcą zaapelować o zakończenie trwającej od ponad 5 lat wojny w Syrii. Mimo złej pogody aktywiści wyruszyli z okolic byłego lotniska Tempelhof w Berlinie. Obecnie część dawnego portu lotniczego służy jako obóz dla uchodźców. Organizatorzy szacują, że uczestnicy będą pokonywać dziennie około 20 kilometrów. Do celu mają dotrzeć za 3,5 miesiąca. Jeżeli warunki będą sprzyjać, to aktywiści chcą udać się do Aleppo, które leży 40 kilometrów na południe od granicy z Turcją. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w walkach o kontrolę nad miastem życie straciło od 2011 roku około 21 500 cywilów w samym Aleppo i wokół niego. Na koniec informacja ze sportu. Piotr Żyła wywalczył w Zakopanem tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Drugi był Dawid Kubacki, trzeci Maciej Kot. Piotr Żyła w pierwszej serii skoczył na odległość 127,5 metra, co zapewniło mu prowadzenie. W drugiej próbie uzyskał 135,5 metra. W konkursie na Wielkiej Krokwi startowało 37 zawodników z 13 klubów. Kamil Stoch nie wziął udziału w konkursie z powodu przeziębienia. Pod koniec roku mistrz olimpijski uda się do Oberstdorfu, gdzie rozpocznie się turniej czterech skoczni. Oprócz Stocha i Kota do niemieckiego Oberstdorfu pojadą m.in. Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jan Ziobro. I jeszcze ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który będzie odczuwalny na terenie całego kraju. Do Polski zbliża się orkan Barbara. Wiatr w nocy może osiągnąć prędkość od 80 do 120 km na godzinę. Na Bałtyku sztorm, fale mogą sięgać nawet 16 metrów. Silny wiatr będzie nam towarzyszył także we wtorek. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja, które przedstawiła Katarzyna.